myśli, które pojawiają się w człowieku. Jednym źródłem na pewno jest Pan Bóg, drugim źródłem jest sam człowiek, natomiast trzecim, no to zły duch. I mi się wydaje, że no takim problemem współczesnym, którego też sama doświadczam, jest to, że nie potrafię rozeznać, nie potrafimy rozeznać, co jak gdyby pochodzi ode mnie, a co jest jak gdyby już działanie złego ducha w konkretnym człowieku, w moim głowie. I myślę, że też dlatego tak trudno jest zobaczyć działanie demonów w nas i w świecie. Bo też na przykład myślę, że psychologia wtedy nam wcale nie pomaga, żeby zobaczyć to ich działanie.
No właśnie chodzi o to, że no, one są niewidoczne jednak, nie? Tak namacalnie jakby fizycznie. No nie spotkamy ich sobie idąc po ulicy czy coś, prawda? I też w tym jest no, cała trudność tego, że jednak uwierzenia w ich istnienie.
Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, na co ty zwróciłaś uwagę, bo demony trochę tak zostały zinfantylizowane. W sensie, że postrzegamy je przez pryzmat diabła, którym się straszy małe dzieci, nie? I ciężko jakby zobaczyć w takiej postaci coś materialnego, nie? Coś, co naprawdę istnieje, coś, co działa, co ma jakąś własną wolę i podejmuje jakieś określone kroki względem nas. Mi się wydaje, że tu jest jakby problem, żeby poważnie potraktować jako istniejący byt.
W tradycji wschodu ósmy grzech główny.
Brak posłuszeństwa.
Ucieczka przed samym sobą.
Mielizna duchowa.
Śmierć ducha.
To jest lenistwo.
Utrata nadziei.
Drzemka budziku na chmurce.
I wzrok utkwiony gdzieś w dal.
Jednym z tajemniczych i też dość aktualnych grzechów, problemów, które ludzie mają ze sobą i z innymi, to jest tak zwana acedia. Co to by miało znaczyć, to jest szerokie zagadnienie w katalogu grzechów, a raczej namiętności demonów sformułowanym przez Ewagriusza z Pontu. Jest dość szeroko ta acedia opisywana, można ją zdefiniować jako rodzaj demotywującego smutku, braku chęci, żeby robić cokolwiek, taka trochę jakaś bezradność, a może raczej taka bezwładność woli, również uczuć i intelektu. Jakie są tego przyczyny? Myślę, że każdy czegoś takiego doświadczył, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy się tak wiele rzeczy dzieje i nas przerastają one. Czujemy przede wszystkim zmęczenie i przestaje nam się chcieć. Do wielu rzeczy się przyzwyczailiśmy, przychodzi konieczność zmiany naszego funkcjonowania, pewnych standardów. To wymaga wysiłku, więc dla wygody, dla świętego spokoju zostajemy na tym samym poziomie, czyli tracimy dystans, cofamy się. Może się zdarzyć, że odczuwamy trudność przy realizacji jakiegoś celu, projektu i też nam się wtedy odechciewa. Trzeba się jeszcze zmotywować, jeszcze bardziej zebrać w sobie, a jest to również kosztowne. Wreszcie przeszkadza nam wyobraźnia, która podsuwa rozmaite wspomnienia, obrazy, fantazje i tęsknimy za czymś, co nie wiadomo, gdzie się znajduje, za tym, czego nie ma. Zawsze nam się wydaje, że tam, gdzie nas nie ma, jest lepiej i to, czego nie robimy, byśmy robili może lepiej, z większym sukcesem i też widzimy innych i to się wszystko tak zapętla. Pięknym obrazem, o którym pisze Ewagriusz, to jest takie patrzenie w okno. Człowiek bezproduktywnie sobie patrzy w okno i pytanie, po co się patrzy w to okno, żeby uciec od rzeczywistości. Tę acedię również widzimy u innych. Ona nas też dotyka poprzez innych. I oczywiście to wtedy jest ich problem, ale czasami możemy być zagrożeni tą ich postawą, więc warto pewne symptomy określić. Przede wszystkim to jest taka nijakość czy nuda, która bije od kogoś, też jest taki szary i ani nie ma inicjatywy, ani nie sposób z nim porozmawiać, czy od niego wszystko wyciągać. To znaczy, że coś z tym człowiekiem jest nie w porządku, nie można na niego liczyć i też trudno z nim współpracować, więc zapala się światełko, uważajmy, żeby nie za bardzo oczekiwać, jak ktoś też nie ma braku, nie ma inicjatywy, trudno się z nim skontaktować, krytykuje, ma pretensje, jakiś jest taki rozżalony i jest to dla nas też trudne. Również uwaga, może ma problem, nie zawsze mu możemy pomóc, czasami próbować trzeba, ale problem ludzi nie są naszymi problemami, nie możemy ich wejść na siebie. Stąd przynajmniej warto zminimalizować te szkody, które się mogą wydarzyć, oszczędzić nasz pokój, także te dzieła, które robimy.
Na rekolekcjach ignacjańskich i tam mówiono nam, że takim dobrym sposobem na rozpoznanie, czy coś pochodzi od złego ducha, czy od dobrego ducha, od Boga, jest zapytanie samego siebie, czy dana myśl o jakimś uczynku, o tym, co mamy zrobić, budzi w nas niepokój. Dlatego, że to, co pochodzi od Boga, nigdy nie budzi w nas niepokoju, nawet jeśli jest strasznie trudne. I to jest, myślę, coś niesamowicie dobrego, takiego naprawdę praktycznego. Że jeśli coś budzi strach, nie wiem, jakiś opór, okej, to się wszystko może trafić. Natomiast nigdy nie budzi w nas niepokoju, jeśli pochodzi od Boga.
To jest takim sposobem na to, jak odróżnić, jak rozpoznać działanie złego ducha w swoim życiu. No jest rachunek sumienia, codzienny. Ja na przykład próbuję to robić, nie udało mi się to absolutnie, ale, no, ale próbuję. I myślę, że to, no, to daje takie światło, bo patrzy się na krótki okres czasu i można wtedy wnikliwiej zobaczyć pewne procesy w sobie.
Rozchwianie, rozdrganie, chwiejność.
Facebook. YouTube.
Utrata najważniejszego punktu odniesienia.
Rozpaczliwe szukanie siebie.
Dyktatura kariery, bogactwa, władzy.
Brak definicji siebie.
Ciągłe niespełnienie.
I lęk przed utratą.
Pan Bóg powołał człowieka do tego, by cały czas się odnawiał. Wręcz w Apokalipsie mamy słowa: wszystko czynię nowe, nowe niebo, nową ziemię. Święty Paweł pisze o tym, że walczy w nim stary człowiek i nowy człowiek, mówiąc, że trzeba by się na nowo narodzić. I to jest dobre. Człowiek, który dąży do nowości, do odnowienia siebie, realizuje to Boże wezwanie. Problem polega na tym, że czasem to, co dobre, staje się bożkiem. I nowość, która jest pewną cechą dążenia do prawdziwych wartości, staje się wartością samą w sobie, staje się bożkiem, taką bestią, która zjada dobre działanie człowieka. I wtedy jakby zaczyna człowiek dzielić świat nie na to, co jest prawdziwe, co jest wartościowe i niewartościowe, ale ten znak pozytywnej wartości kładzie tam, gdzie coś jest nowe. Wtedy będzie idea postępu, idea ciągłego rozwoju, idea pomnażania zysku, idea jakby podboju kosmosu, rozwoju technologicznego. To oczywiście ma wszystko swoje dobre strony, bo fakt, że następuje rozwój technologiczny, służy nam wszystkim, chociaż może mieć też negatywne swoje konsekwencje. Jednak gdy tylko nowość jest dobra, to wtedy zatracamy realną możliwość oceny sytuacji, oceny rzeczywistości. Skąd to się bierze? Nowość przeciwdziała nudzie. Nowość pozwala nie tyle pracować nad odnowieniem, wchodzić w głąb, coraz bardziej przemieniać rzeczywistość, tylko przeskakując z kwiatka na kwiatek, przeskakując z jednej rzeczywistości do drugiej, szukać nowych wrażeń, szukać poczucia, że uczestniczymy w nowości. Problem polega na tym, że takie przychodzenie z jednego miejsca na drugie wcale nie przemienia człowieka. Zmienia jego świat zewnętrzny. Sprawia, że dochodzą nowe bodźce, nowe wrażenia. Natomiast nie ma pracy nad sercem człowieka. Bestia takiej pogoni za nowością nie pozwala wchodzić w głąb. Nie pozwala zanurzać się w siebie. Skupia się na tym, co bardzo zewnętrzne. I to może działać w bardzo różnych rzeczywistościach. W rzeczywistości takiej właśnie gospodarczej, ekonomicznej, politycznej, kulturalnej, ale też w życiu duchowym. Nie obce są pewnie nikomu takie osoby, które już przeszły przez 1000 wspólnot. Już były w odnowie w Duchu Świętym, w Oazie, w Neokatechumenacie i ciągle szukają nowej wspólnoty, nowego miejsca, w której będą mogły się bardziej nawrócić. Albo ciągle zmieniają kierownika duchowego, albo szukają nowych rekolekcji, nowych form pobożności, które pozwolą im prawdziwie się nawrócić. Nie są w stanie nigdzie wytrwać. Na innej płaszczyźnie to może objawiać się w relacjach z ludźmi. Nasza kultura zna ludzi, którzy są w czwartym, piątym małżeństwie. Myślę, że gna ich jakieś takie poczucie, że nowy człowiek da im szczęście, że nowy człowiek da im poczucie spełnienia. A gdy natrafiają na trudności, czy to będą właśnie w tym życiu wspólnotowym, czy w relacji z drugim człowiekiem, wymagającym przebaczenia, przemodelowania, nawrócenia, zmiany siebie, wtedy rezygnują. Każda trudność powoduje, że szukają czegoś nowego. To jest oszukiwanie samego siebie. Bestia pogoni za nowością jest to łudzenie siebie, że gdzieś indziej będę bardziej szczęśliwy, będę mądrzejszy, że gdzieś indziej są te warunki, które pozwolą mi się prawdziwie rozwinąć. I tak można bez końca. Ta bestia gna człowieka po powierzchni, nie pozwalając mu dotrzeć do samego siebie. Czy jest na to jakaś rada? Myślę, że trzeba zmienić wektor, na którym człowiek patrzy. Jeżeli Bóg mówił, wszystko czynię nowe, to ta nowość jest możliwa dlatego, że szczytem, centrum historii nie jest to, co przed nami, tylko Jezus Chrystus, który w pewnym momencie historii wypełnił to, co istotne dla bycia człowiekiem. Dokonał dzieła zbawienia. A zatem ktoś, kto chce uciec przed bestią pogoni za nowości, musi szukać nie tyle tego, co stare czy nowe, bo dobry gospodarz ze skarbca wydobywa i stare, i nowe, ale szukać fundamentu, szukać skały, na której będzie mógł oprzeć swoje życie, która pozwoli mu przetrwać różne burze, przetrwać taką sytuację, gdy doświadcza własnej słabości, gdy właśnie zaangażowanie wymaga pogłębiania, oczyszczania, nawracania się ze złych jakichś rzeczy. A zatem obrona przed bestią nowości to jest szukanie tego, co prawdziwą wartością Chrystusa, który jest skałą.
Pytanie, czy istnieją demony, dla mnie przynajmniej nie jest oczywista. Ja myślę, że raczej ja przynajmniej myślę o jakimś dużym, trochę takim fikcyjnym złu, które jest. Jakbym je miała narysować, to byłaby to wielka, groźna, promieniująca kula, której trzeba się wystrzegać. Mało konkretna i myślę, że to jest też coś, co się stało, co jest bardzo znamienne dla naszych czasów. Nie nazywać zła. Nie? Niech to raczej będzie w sferze domysłów, właśnie takiego rozpuszczenia też takich kategoriach bardzo ogólnych, zło, niestosowność, jakieś zagrożenie. I dlatego też bardzo ciekawa była dla mnie taka myśl wydzielenia demonów, nie? Znaczy właśnie dowiedzenia się, że one istnieją i że są bardzo konkretne.
cały czas żywe jest to, co napisał Louis w listach Starego Diabła do Młodego, że właśnie dzisiaj no, temu diabłu, który chciałby być dobrym diabłem, powinno zależeć na tym, żeby ludzie raczej nie wiedzieli, niż wiedzieli. I dla mnie to jest bardzo mocno obecne we współczesnym świecie, bo tak jak mówiłeś, że właśnie to jakby to zło w takim radykalnym znaczeniu wypycha się gdzieś tam, one tam, gdzie są talibowie, gdzie są ekstremiści i terroryści. Natomiast w tym naszym życiu konkretnym zła nie może być. Jest jakaś niestosowność, nie wiem, niedopowiedzenie, półprawdy, jakieś naciąganie zasad, ale zła nie ma. Także problem widziałbym tutaj, że te demony, jeśli można dopatrywać się jakiejś logiki, to zmieniły taktykę od tego zła radykalnego w stronę zła banalnego. Znaczy takiej banalności zła, że zło się dzisiaj kryje naprawdę w takich wyborach codziennych, które tak pozornie nie mają wagi, a jednak mają.
Dlatego nie dostrzegamy działania demonów w naszym życiu i też nie rozumiemy tego działania, bo też nie rozwijamy tej sfery życia duchowego w nas. Rozwijamy swój intelekt, rozum, ciało, emocje, ale gdyby ta sfera życia duchowego no, u większości ludzi jest no, totalnie zaniedbana. Dlatego może jakoś też, gdy czytam jakieś dzieła ojców Kościoła, nagle nam się otwierają oczy, no bo wcześniej gdyby ta sfera była u nas zaniedbana.
Szpila w kierunku kogoś?
Dwie twarze. Ukrywanie siebie.
Poczucie wyższości.
Zgorzknienie.
Czynienie siebie pierwszym i ostatecznym punktem odniesienia.
Cynizm nie jest wymysłem współczesności. Narodził się w Grecji ponad 3 wieki przed wydarzeniem wcielenia Pana Jezusa. I ze szkołą filozofów jest kojarzony. Co ciekawe i co pewnie też bardzo by się nie podobało Sokratesowi, to jego uczeń jego i Gorgiasza, Antystenes, szkołę cynicką ufundował i szkołę cynicką spopularyzował. Ale cynizm ten starożytny i ten grecki nijak się ma, albo ma się naprawdę luźno w stosunku do tego cynizmu, który widzimy obecnie. Antystenes był człowiekiem szlachetnym, był kimś, kto głosił prymat cnoty, był kimś, kto chciał się uniezależnić od kultury, od tradycji, ale po to, żeby być wolny jako filozof, po to, żeby być wolny w swoich dociekaniach. Grzegorz z Nazianzu, kiedy będzie pisał swój traktacik o filozofii, tak naprawdę to jego pierwszego cynika Antystenesa weźmie jako model, wzór i tak naprawdę miernik bycia filozofem. Ale miał Antystenes przy wszystkich swoich ogromnych zaletach jedną wadę. Lubił prowokować. Chodził po Grecji i podważał swoim postępowaniem, swoimi wyborami, swoim zachowaniem tradycję, którą zastał. Drażnił tym Greków, drażnił tym wszystkich, którym zależało na tym, aby stare porządki, stare tradycje były szanowane, zachowane i rzeczywiście przetrwały. On robił to z dużą klasą, ale już jego uczniowie nie potrafili tej klasy zachować. I to jest rys cynizmu, który we współczesnej kulturze też jest widoczny. Cynik to ktoś, kto nie tyle nie zgadza się, co nie szanuje cudzych wartości. Cynik to słoń świadomy, perfidny, słoń w składzie porcelany ludzkich wartości. I w tym sensie cynizm jest rzeczywiście chorobą współczesności. Współczesna kultura na cynizmie bazuje. Demaskatorska sztuka, która chce obrażać wartości dla innych ważnych, jest sztuką z głębi cyniczną. Ale mówimy też czasami o cynicznym wykorzystywaniu drugiego człowieka. Mówimy, że ktoś wykorzystuje innego cynicznie wtedy, kiedy podszywa się pod wyznawcę tych samych wartości po to, żeby człowieka drugiego, człowieka innego do swoich celów przygiąć i dostosować. Cynik to nie ironista, cynik to nawet nie ktoś skażony sarkazmem. Cynik to ktoś, kto nie potrafi wartości innych uszanować, ale też nie potrafi się z nimi nie zgadzać tak, aby zachować do nich należną rewerencję. Cynizm w istocie jest formą, mówiąc brutalnie, zwykłego chamstwa. Chamstwa, które nie potrafi uszanować tego, co dla innych ważne. Chamstwa, które depcze kwiatki w ogródku innych ludzi. Być może rzeczywiście nie najpiękniejsze na świecie, ale dla tych ludzi cenne. Cynizm jest jakoś postawą dzisiejszej kultury. Thank you.
chrześcijanina, który jakoś był oswojony z tą myślą, że gdzieś istnieją demony, że istnieją wokół nas. Jednak no, niesamowitym przeżyciem było zobaczenie ludzi, którzy są opętani.
Są trzy źródła tych myśli. Myśli, które pochodzą od nas samych, od człowieka, i myśli, które pochodzą od Boga, czyli dobro, i te, które pochodzą od złego ducha, czyli zło. I wydaje mi się, że no, to takie utrudnienie i też uśpienie naszej czujności, które serwuje nam psychologia, polega na tym, że zupełnie, wydaje mi się, odcina się perspektywę Pana Boga i złego. Że psychologia jakby pokazuje tylko jeden, jedyny punkt widzenia. Próbuje pokazać, że absolutnie wszystko pochodzi od człowieka, na człowieku się skupia i jakby no, na człowieku się też kończy. Więc nie ma też w psychologii czegoś takiego jak nazwanie zła po imieniu. I tak samo dobra. Mamy właśnie zaburzone interakcje, mamy zaburzenia psychiczne, zaburzenia osobowości, ale nie nazywa się tego zła po prostu złem.
To, co coraz częściej zaczyna się na szczęście słyszeć od różnych autorytetów, na szczęście autorytetów, to jest to, że właśnie język psychologiczny, który opisuje pewną rzeczywistość, jest zupełnie nieadekwatny do tego, o czym my mówimy. Czyli nie jest adekwatny w ogóle do zadecydowania, czy demony istnieją, czy nie istnieją. Wobec tego wszystkie te próby wyjaśnienia psychologicznie tego zła, które się dzieje, są skazane na niepowodzenie z tego względu, że one opisują rzeczywistość, opisują jakieś tam przyczyny, ale dalej nie uwzględniają innej możliwej przyczyny, prawda? To znaczy, psychologia nie idzie jeszcze krok wstecz w wyjaśnieniu przyczyn. Psychologia opisuje pewne korelaty tego zła, tak? Czyli jak to zło się objawia konkretnie w naszym mózgu.
Krytykanstwo, czyli zburzyć co jest, a nie zbudować niczego więcej.
Plotkowanie.
Komentarze na Onecie.
Brak szacunku.
Złość. Oszczerstwo.
Krzyk o bycie zauważonym.
Brak konstruktywnego myślenia.
Poczucie wyższości.
Dżentelmen nie szydzi.
Każdy człowiek ma prawo do krytyki. Ponieważ rzeczywistość nie jest idealna, to każdy z nas, widząc rzeczy, które nie są dobre, nie są fajne, ma prawo wyrazić opinię i powiedzieć, że coś mu się nie podoba. Problem polega na tym, że na tym prawie do krytyki, prawie do oceny drugiego człowieka czy zjawiska, przed którym stajemy, lęgnie się bestia krytycyzmu. Krytycyzm tym się różni od krytyki, że jest to atakowanie bez argumentów. Nie chodzi w tym o prawdę, nie chodzi o obiektywne stwierdzenie rzeczywistości, tylko o wyrażenie jakiejś swojej negatywnej postawy wobec zjawiska, z którym mamy do czynienia. Bestia krytycyzmu pcha człowieka do tego, by z góry coś przekreślić. I nieważne, czy coś jest dobre, czy niedobre, nieważne jest, jaki człowiek to wykonuje, jeżeli w kimś jest ta bestia krytycyzmu, to znajdzie dziurę w całym. Zawsze będzie się do czego przyczepić. Będzie można krytykować kogoś za to, że jest nieporządnie ubrany albo zbyt elegancko ubrany, że się wysławia zbyt elegancko albo zbyt niechlujnie. Bo to nie chodzi o to, żeby szukać tego, jaka rzeczywistość jest, tylko żeby zaatakować. Tacy ludzie, których opanowała ta bestia, są bardzo niebezpieczni. Oni jakby z jednej strony potrafią obrzydzić wszystko. Ich niestety bieda polega na tym, że najczęściej niewiele sami robią. To nie są ludzie aktywni, którzy mają propozycje, jak świat urządzić, jak dana rzeczywistość powinna wyglądać. Ważne jest to, żeby powiedzieć, że ktoś robi coś źle, że ktoś źle coś powiedział, że rzeczywistość nie jest taka, jaka być powinna, że Pan Bóg na pewno by taką rzeczywistość potępił. I taka postawa może podciąć skrzydła ludziom, którzy robią wiele dobra. Bo łatwo jest stanąć z boku, łatwo jest krytykować, łatwo jest znaleźć niedociągnięcia, a angażowanie kosztuje. Każdy, kto robi rzeczywiste wartości, tworzy rzeczywistą jakąś dobrą rzecz, wie, że nigdy nic nie jest idealnie. A z drugiej strony, dla tych działających, dla tych aktywnie podchodzących do rzeczywistości, tacy ludzie są o tyle niebezpieczni, że usypiają. Paradoksalnie usypiają, ponieważ jeżeli kogoś opanowała ta bestia, a człowiek działający, tworzący jakąś dobrą rzeczywistość zauważy, że ma do czynienia z takim krytykanstwem, przestaje się tym przejmować. Jakby głuchnie, staje się niewrażliwy na krytykę, nawet tę prawdziwą, nawet tę rzeczową, popartą argumentami. I to może usypiać, to może jakby uderzać nie tylko w tego, kto jest krytykancki, ale również tego, który coś robi. Można by też zapytać, dlaczego ludzie są krytykanccy. Myślę, że to daje im poczucie jakiejś wyższości. Że to z jednej strony uspokaja sumienie. Mówi, nic nie robię, ale przecież dostrzegam rzeczywistość, zwracam komuś uwagę. A często, jeżeli to jest człowiek, który coś próbował, któremu nie wyszło, który zawiódł się na samym sobie, to postawa krytykancka pozwala mu też poczuć, że nie tylko ja zawaliłem, nie tylko ja w czymś zawiodłem. Nie ma rzeczy idealnych, nie ma rzeczy dobrych. Cały świat jest okropny, cały świat jest niedoskonały. A więc to, że mi nie wyszło, to, że ja z czegoś nie potrafię osiągnąć, to nic wielkiego. A poza tym, jeżeli inni mają błędy, no to czego się czepiać mnie? I można by zapytać, co w zamian? Czy jest jakaś sposób przeciwdziałania takiej postawie? Myślę, że pokora. Pokora rozumiana jako widzenie siebie, innych i całej rzeczywistości w prawdzie. To wielki wysiłek, to wielka jakaś duchowa droga, żeby odrzucać to, co jest moim mniemaniem, co jest moim uprzedzeniem, co jest moją sympatią czy antypatią, ale widzieć rzeczywistość w prawdzie. Prawda zabija bestię krytykanstwa.
Tego, że no dzisiaj bardzo chętnie się ufa poznaniu, a nie poznaniu rozumowego. Być może dlatego też ten zwrot w stronę psychologii, w stronę nauki ogólnie. Natomiast to jest bardzo wygodne uznawać, że istnieje w ogóle jakaś nauka, która za nas rozwiąże problem naszego życia. Że, no bo zło pozostaje przede wszystkim wielką raną, kiedy pytanie o zło to jest jedno z podstawowych pytań. I to jest to, co cały czas nas niepokoi. Uznawanie, że ktoś to za nas rozwiąże, jacyś abstrakcyjni psychologowie, to jest jedno z takich bardzo sprytnych złudzeń. To jest z drugiej strony, i myślę, że dlatego my z taką świeżością odkrywamy na przykład pisma ascetyków, tych, którzy żyli na pustynie, że z drugiej strony to jest zapomnienie o tym, że życie jest walką, że oprócz tego intelektu istnieje też wola. Myślę, że to do nas wnoszą ci ojcowie Kościoła, że oni widzą demony przede wszystkim jako tych, którzy paraliżują naszą wolę. Dlatego głównym grzechem jest acedia, czyli właśnie paraliż woli, takie lenistwo duchowe.
Jezus wypędza złe duchy z człowieka opętanego i one wtedy zaczynają głośno krzyczeć, że on jest Synem Bożym, że właśnie co chcesz od nas, Jezusie, Synu Boży, przyszedłeś nas zgubić i wiemy, kim jesteś, Świętym Bożym. No i Jezus wtedy odpowiada bardzo krótko i tak zwięźle, nakazuje im milczenie. I wydaje mi się, że w tym krótkim fragmencie jest pokazane, co zły duch też próbuje robić z człowiekiem. Daje człowiekowi pozory prawdy. No bo czy nie jest prawdą, że Jezus jest świętym Boga? No jest prawdą. Tylko, że w jaki sposób ta prawda zostaje tutaj w tym fragmencie podana? O tym świetnie pisze Brandstetter w Jezusie z Nazaretu. No nie będę tego przytaczać, ale no właśnie pokazuje, że szatan w tym momencie no odwraca prawdę o Bogu, pokazuje człowiekowi ją w inny sposób, no na inny sposób niż to jest. Podobnie też przecież się dzieje w raju.
Jakoś tak wiąże mi się z wczorajszą Ewangelią, z Tym jak Pan Jezus mówi, nie każdy, kto mi mówi Panie, Panie wejdzie do Królestwa. I później jak jest o tych uczniach, którzy właśnie przychodzą i mówią, że no przecież robiliśmy to, robiliśmy tamto, uzdrawialiśmy, wyrzucaliśmy złe duchy i tak dalej, i tak dalej, a on ich nie poznaje, nie? I właśnie no w tym też jest taka trudność i niebezpieczeństwo tego, że właśnie co robimy, czy to co robimy jest faktycznie rozpoznaniem tej woli Bożej, czy kierujemy się może czymś innym, co na pozór właśnie wydaje się dobre, bo czynimy jakieś dobro, ale czy tak naprawdę jakby konsultujemy to z górą, czy faktycznie mamy taki spokój, mamy taką pewność, że to, co robimy, jest faktycznie Boże.
Pozorna władza.
Bezwzględność.
Szantaż emocjonalny.
NLP.
Władza nad ludźmi.
Państwo opiekuńcze.
Kontrola.
I coś nowego, myślę, szkoły uwodzenia.
W manipulowaniu chodzi o to, że ważniejszy staje się cel, który chcemy osiągnąć, niż człowiek. A wręcz można powiedzieć, że kosztem kogoś chcemy osiągnąć jakieś nasze cele, różne, duże, małe. Po czym poznać, że wkradł się w nas demon manipulacji. Przede wszystkim, jeżeli jesteśmy zafiksowani przede wszystkim na naszych sprawach, na naszej wizji świata i na jakichś naszych pomysłach. I jeżeli w kontaktach z innymi właśnie chcemy przeprowadzić swoją wolę, swoje jakieś nawet szlachetne cele, ale nie licząc się z tymi ludźmi, którzy są postawieni na naszej drodze. Widzimy to przede wszystkim, jak przychodzi nam kogoś słuchać, rozmawiać z kimś i może się okazać, że nie ma kontaktu, że my słyszymy coś innego niż ktoś mówi i jest jakieś nieporozumienie. Mało tego, jak mówimy też, to mówimy nie na temat, coś, co jest jakąś naszą wizją i w ogóle nie nawiązuje do tego, co ktoś inny nam chciałby powiedzieć, czy próbuje powiedzieć. Również to, że forma naszej wypowiedzi, to jakie wrażenie wywieramy, może się okazać ważniejsze niż sam kontakt. Że próbujemy kontrolować i całkowicie organizować tą wypowiedź, nie zostawiając wolnego pola dla innych, dla prawdy o drugim człowieku, dla jego wolności, jego też jakiejś tajemnicy. I takie organizowanie i spotkania i załatwienie rozmaitych spraw, organizowanie za wszelką cenę, bezwzględnie. No jest manipulowaniem. Wreszcie bardzo często, mając nawet rację, bo nie chcę to powiedzieć, że nie możemy, że nie powinno się mieć jakichś planów, ani jakichś celów. Owszem, piękno w ich realizacji prawdziwej polega na tym, że one muszą spotkać się z aprobatą innych, muszą innych pociągnąć i to musi być wolny wybór kogoś, z kim nam przychodzi rozmawiać, negocjować, czy ten cel realizować. On musi się do tego przekonać, a nie może być przymuszony, czy przyparty do muru. Bardzo często, świadomie czy nieświadomie, tak się zdarza, że chcąc być pragmatycznymi, czy mówić konkretami, operować faktami, przygważdżamy ludzi, stawiając im jakieś warunki albo nie pozostawiając im wyboru i zniekształcając pewną sytuację. Zwykle rzeczywistość jest dużo bogatsza niż jakieś czarno-białe opcje.
Ja nie wiem, czy go dobrze zrozumiałem. Co to znaczy, że mówić o demonach bez... nie na płaszczyźnie chrześcijańskiej? Nie wiem. Co...
Po prostu o naszym takim doświadczeniu, bez doświadczenia religijnego, no to my dojdziemy do zła jako jakiegoś takiego, no, niesprawiedliwości społecznej, cierpienia, problemu, nie wiem, właśnie braku wiedzy, ale jednak, żeby dostrzec w tym demona, czyli jakiś byt duchowy, no to trzeba odwołać się do sfery duchowej, czyli do chrześcijaństwa. Cały sęk w tym, żeby nie udzielać sobie łatwych odpowiedzi. I nawet człowieka, który nie wierzy, można jakby doprowadzić do sytuacji takiego zawieszenia, że on jednak spojrzy, że no, może ta psychologia nie jest odpowiedzią, nie? Ja nie wiem, czym jest zło, nie wiem, czy za tym stoją jakieś demony, czy cokolwiek, ale to jest dla mnie jakieś pytanie, które pozostaje otwarte. I wtedy można dopiero wprowadzić tę perspektywę religijną. I taka demonologia istnieje poza religią, nawet w naszej kulturze. Mnie się tutaj kojarzy, może mam takie dziwne skojarzenia, Hannibal Lecter. Jeden z moich ulubionych filmów, Milczenie owiec, ale o to właśnie chodzi, że takie popkulturowe demony, które nie są religijne, które są, można powiedzieć, wzniosłe, są niewytłumaczalne, ale właśnie przez tę swoją niewytłumaczalność, że te postaci nie są wytłumaczone do końca przez jakiś taki fenomen na przykład naukowy, no bo nie można powiedzieć, że Hannibal Lecter, jego cały tam geniusz jest dziełem jakiegoś spaczenia umysłowego, nieświadomości czy czegokolwiek innego, może nas wprowadzić w perspektywę religijną. Właśnie o to nam chodzi, żeby jej nie pozostawiać też wtedy w pustce, ale tutaj już wyjść z Ewangelią. Pozorna znajomość siebie i diabelskie lustro.
Lans. Kult wyglądu.
Ciągłe promowanie swojej osoby.
Ascetyzm na miarę naszych czasów.
Światła na mnie.
Ja. Mnie. Moje.
Narcyzm, czyli jestem niezastąpiony.
Bestia narcyzmu ma to do siebie, że działa na dwóch płaszczyznach. Może działać w sercu człowieka, indywidualnie, ale jej perfidia polega na tym, że rozgościła się bardzo mocno w życiu społecznym, w życiu całej cywilizacji. Można powiedzieć, że mamy do czynienia z ludźmi, którzy są narcyzami, ale też cała nasza kultura, cała nasza cywilizacja jest w jakimś stopniu narcystyczna. Skąd się taka bestia w ogóle bierze? Rodzi się ona często w wychowaniu dzieci. Bardzo często bierze się ona stąd, że rodzice, którzy mają wybujałe ambicje, a sami ich nie spełniają, lokują te ambicje w dziecku. I dziecko chwalą, inwestują w nie, posyłają na rozmaite kursy, starają się, żeby było to najcudowniejsze, najgenialniejsze, najlepiej wykształcone dziecko na świecie. A przy tym chwalą i wmawiają dziecku, że takie właśnie jest. I gdy dziecko wyrasta, staje się najpierw młodym człowiekiem, potem dorosłym, to jakby działa w podobnym schemacie. Od ludzi domaga się akceptacji. Przy czym, co ciekawe, często problem polega na tym, że zdolności, talenty, które człowiek nosi w sobie, nie dorastają do wizji, którą ten człowiek chciałby osiągnąć. I wtedy działa bestia. Wtedy ona się ujawnia i podszeptuje, żeby człowiek dbał o fasadę, żeby dbał o pozór zewnętrzny. Mniej o to, kim jest, jak się rozwija, czy jest szczęśliwy, czy jest nieszczęśliwy, tylko jak jest postrzegany, jaki znajduje wyraz w oczach innych. I niestety ten człowiek jest bardzo biedny, ponieważ bardzo jest zniewolony i uzależniony od tego, jak inni go postrzegają. Jeżeli go chwalą, takich ludzi akceptuje. Natomiast najmniejszą krytykę, najmniejszą przytyk, że coś jest nie w porządku, reaguje złością, agresją. Nie pozwala sobie na to, żeby ktoś go krytykował, żeby ktoś burzył ten wizerunek, ten obraz, który człowiek ma. Dlatego bestia podszeptuje, żeby ludzi traktować jako instrumenty, jako potwierdzających wartość tego człowieka. bo bestia zjadła, można powiedzieć, takie zdrowe poczucie wartości. Człowiek zdrowy, człowiek, który nie uległ bestii narcyzmu, to jest taki, który lubi być chwalony, lubi dobre rzeczy osiągać, lubi mieć poczucie wartości, ale nie jest to, opiera się to na prawdzie, opiera się to na rzeczywistych wartościach, a nie na pozorach. O tym, że ta rzeczywistość dotyka również życia społecznego, warto się przekonać, zauważając, że jak wielką rolę w naszej cywilizacji odgrywa to, jak wyglądamy. Wizażyści, specjaliści od public relation mają dbać, żeby człowiek dobrze wypadł, żeby dobrze wyglądał. Jak ktoś się pojawia w telewizji, to inni mówią, widziałem cię w telewizji. A jakby zapytać, a jak, co powiedziałem, jak wypadłem, to mówią, dobrze wyglądałeś. Obraz staje się ważniejszy niż treść wypowiedzi. To, jak ktoś wypada, jak ktoś wygląda, jest ważniejsze niż to, kto kim jest. Politycy gonią za popularnością. Nie za tym, czy wprowadzają realne zmiany, czy służą dobru wspólnemu, tylko czy znajdują poklask. Podobnie gwiazdy, podobnie różni celebryci chcą być oglądani, chcą być podziwiani. I to jakoś promieniuje na wszystkich. Zauważmy, że znacznie więcej jest wśród nas, że znacznie częściej pokazujemy się na zdjęciach, filmach, różnych portalach społecznościowych, niż wchodzimy w realne, głębokie relacje. To prowadzi do wielkiej powierzchowności. Cyzmu każe podobać się sobie, ale wtedy drugi człowiek nie jest interesujący. Nie jest kimś, komu warto poświęcić czas, warto poświęcić uwagę. I stąd relacje pomiędzy ludźmi, którzy skażeni są duchem narcyzmu, będą powierzchowne. Będą bez jakiejś empatii, bez współczucia, bez zrozumienia. I będą szybko się kończyć. Dlatego bardzo ważne, żeby walcząc z taką bestią, dostrzegając ją gdzieś w sobie, szukać tego, co prawdziwe. Szukać tego, co jest prawdziwą wartością człowieka, co jest głęboką więzią z innymi ludźmi.
Ja. To jest takie postawienie się w miejscu tego ja, które powiedział Pan Bóg. Ja jestem. I teraz każdy z nas, ja jestem. I ja jestem przede wszystkim, ja jestem w centrum. To, co moje jest ważne, to, co dla mnie jest ważne. Całkowite skupienie na sobie we wszystkim. Jestem samowystarczalny i ta samowystarczalność jest najważniejsza. Ona jest jakąś właśnie cnotą się stała. Że mam być panem swojego losu, nie zważając na to wszystko, co jest wokoło. To ewentualnie może być służebne wobec tych moich planów.
Niko, często zaplecze tego jest bardzo smutne. Myślę, że częściej tak naprawdę u ludzi przyjmuje to postać samotności, takiego potwornego osamotnienia i poczucia, że nie ma ludzi, którzy by zrozumieli. Jasne, to bardzo często wynika z tego, że zwyczajnie się nie chce otworzyć, nie? Czy że się myśli, że moje problemy są tak strasznie wyjątkowe, tak ogromne i tak niezwykłe, że, no, że lepiej zostać z tym samemu, albo że nikt inny nie zrozumie.
Skoro Bóg umarł, no to nie znajdziemy nigdzie remedium dla samotności.
Zaczę z ludźmi trochę pogadać. Się okazuje, że z nikim nie rozmawiają. Bo często jest tak, że jak się z kimś pogada, to strasznie dużo rzeczy się otwiera i okazuje się, że to wszystko nie jest takie straszne. Tak w ogóle się nie rozmawia. Przekazuje się informacja, że się informujemy trochę, okej. Okay. Ale żeby zapytać z intencją naprawdę wysłuchania, rzadko. I myślę, że tak jest, że też często nie mówimy dlatego, że nie czujemy po drugiej stronie chęci usłyszenia.
Wiara i duchowość zostały w dzisiejszym świecie, a w Zachodzie na samym początku i tam przede wszystkim zepchnięte do takiej sfery intymności człowieka. Człowiek zostawiony z tym sam sobie nie daje sobie rady. I jeśli ulega takiemu przeświadczeniu, że to rzeczywiście jest temat tabu, że to jest moja prywatna sfera, no to rzeczywiście zamyka się w tym na innych ludzi. No i co pozostaje? Pozostaje ograniczenie się właśnie do takiego komunikowania się w kwestii informacyjności, nie? Że ja przekazuję tylko coś, co jest bezpieczne. Coś, co nie narusza mojej sfery intymnej, coś, co nie wymaga ode mnie uzewnętrzniania się za bardzo, coś, co nie stwarza we mnie ryzyka tego, że ten, z kim będę rozmawiał, będzie próbował wejść w coś, co jest moje, bo przecież to jest dla mnie zarezerwowane.
Zapominanie relacji rodzinnych.
Kiedy nie umiem się cieszyć.
Zakopanie talentu.
Lekceważenie Eucharystii.
Niedostrzeganie dobra.
To przekonanie, że wszystko nam się należy, albo właśnie, że nic nam się nie należy.
Odcinamy się od korzeni.
Ja nie wiem, na ile niewdzięczność jest jakimś grzechem głównym. Raczej jest takim grzechem, który pokazuje cały szereg problemów. I może z tych wielu problemów wybrałbym dwa. Pierwszy, no to on jest związany z obrazem ewangelicznym, chyba takim, który się wszystkim kojarzy najbardziej, jak mówimy, niewdzięczność, to jest spotkanie Jezusa z 10 trędowatymi, z których tylko jeden wraca podziękować. I zastanawiające jest, dlaczego tam ta reszta nie wróciła. Znaczy, dlaczego im zabrakło wdzięczności. I pytanie jest tym ważniejsze, że w pierwszej chwili to cała dziesiątka zachowuje się w taki bardzo ciekawy sposób. To znaczy, Chrystus im mówi, że muszą iść do kapłanów i że jakby w tej drodze zostaną oczyszczeni, więc oni podejmują pewien akt zawierzenia. Nie jest wcale oczywisty. No i do tego oczyszczenia dochodzi na tej drodze, tylko jeden wraca. Natomiast 9 poszło dalej do świątyni, żeby się pokazać. No i pytanie, co różni tego jednego od tych 9? Odpowiedź jest chyba taka, że ten jeden odkrył Pana Boga w osobie Jezusa, a tych 9 zatrzymało się na poziomie praktyk religijnych. Znaczy pewnej instytucji, pewnej pobożności, no bo tak prawo nakazywało, że człowiek oczyszczony ma iść pokazać się kapłanowi w świątyni. Takie są przepisy. No więc oni tym przepisom byli wierni. Natomiast on odkrył Boga, który jest w osobie. I wydaje mi się, że to jest coś bardzo ważnego. Znaczy wdzięczność jest możliwa tam, gdzie są relacje między osobami. A ten przykład pokazuje rzecz bardzo mocną, że nawet człowiek religijny nie musi być wdzięczny. Jeśli religijność przeżywa właśnie jako relację do pewnej struktury, do pewnej instytucji, do pewnych przepisów, do praktyk, do norm. No i to było tych 9. Oni nie mogą być wdzięczni, bo człowiek nie jest wdzięczny przepisom, bo człowiek nie jest wdzięczny normom, człowiek nie jest wdzięczny instytucjom. Poza tym jest tak, że wtedy, kiedy człowiek wypełnia te wszystkie normy, przepisy, praktyki, to ma w sobie coraz mniej poczucia do wdzięczności, bo przeciwnie, ma coraz więcej poczucia swojej sprawiedliwości. To znaczy, że on summa summarum czegoś przestrzega, coś robi, więc konsekwentnie też coś mu się należy. Jest pytanie, na ile człowiek, który religijność w taki sposób widzi, właśnie jest zdolny do odkrycia słowa łaska. Jak nie ma odkrycia łaski, nie ma pola do wdzięczności. Być może w ten sposób odkrywamy jakiś też wymiar naszej odpowiedzialności, naszej w sensie ludzi wierzących, chrześcijan, naszej odpowiedzialności za to, że dzisiaj jest tak niewiele wdzięczności w świecie, no bo myśmy też zredukowali wiarę do instytucji, bardzo jest zredukowana do instytucji, do wartości, do przepisów, do norm. A dokąd nie ma relacji osobowej z Bogiem, tak jak właśnie tego Samarytanina do Jezusa, no to nie ma tematu wdzięczność i niewdzięczność. Więc to wydaje mi się jedna ważna rzecz, że tworzymy jakieś takie społeczeństwo, ale też kościół taki kompletnie odpersonalizowany. Każdy z nas się odnosi właściwie wyłącznie do jakichś przepisów, zasad, praktyk. No i pole do wdzięczności się kończy. Druga rzecz, która wydaje mi się równie ważna, szukałem w Nowym Testamencie słowa wdzięczność. Wbrew pozorom wcale nie jest takie częste, ale aż 3 razy jest w 6 rozdziale Łukasza, gdzie to jest kazanie Jezusa na równinie, to wielkie kazanie, gdzie zaczyna od błogosławieństw i na końcu Pan Jezus mówi tak, że jeśli pożyczacie tylko tym, od których się spodziewacie zwrotu, jaka za to dla was wdzięczność? Jeśli kochacie tych, którzy was miłują, jaka za to dla was wdzięczność? To znaczy, to jest tekst, którym Chrystus mówi, że wdzięczność pojawia się tam, gdzie się kończy myślenie według sprawiedliwości takiej wymiernej. Znaczy ja tobie i ty mnie i to musi być dokładnie tyle samo. Dopiero jak się tę miarę przekracza, to się w ogóle otwiera pole do wdzięczności. No, ja się boję, że my budujemy taki świat, który jest w najlepszym wypadku oparty na sprawiedliwości. I to takiej właśnie wymiernej. Chcemy być też sprawiedliwi wobec ludzi, w relacjach z ludźmi. To znaczy, nie chcemy być im niczego dłużni. Tak? Znaczy, nic nas bardziej nie przeraża, jak to, że mogę być dłużny, to znaczy mogę też mieć w sobie przeżywać jakieś zobowiązanie wobec drugiego. I to może być także wobec Pana Boga nawet. To znaczy, właściwie Panu Bogu też nie chcemy być nic dłużni i możemy przeżywać wiarę jako takie nieustanne pasmo swoich wyrzeczeń, trudów. Ale właściwie w taki sposób, że zobowiązujemy Boga do wielu rzeczy wobec siebie. No ale ile razy, czy w relacji z Panem Bogiem, czy w relacji z drugim człowiekiem, właśnie redukujemy wszystko do sprawiedliwości, znowu się kończy możliwość w ogóle bycia wdzięcznym. I tu widać, że niewdzięczność, czy to właściwie nasza niewrażliwość na wdzięczność, ona bardzo wiele pokazuje. Ona pokazuje, jak dalece zawęziliśmy relacje z innymi do takiej wyłącznie sprawiedliwości, takiej, musi być wszystko porówno, każdemu porówno i nie mam tytułu do poczucia zobowiązania wobec kogokolwiek. Właściwie jedno i drugie pokazuje, jak dalece my lubimy być ludźmi samowystarczalnymi i takimi, którzy nie muszą w żaden sposób od kogokolwiek zależeć. No to przy takim modelu rozumienia samego siebie wdzięczność nikomu nie jest potrzebna.